wsparcia. Droga komunia to jest właśnie taka droga, w której każdy z nas, jakiekolwiek posługi pełni, jakiekolwiek urzędy zajmuje, jest gotów do korekty. Posprzeczali się bowiem między sobą w drodze, kto z nich jest największy. A Pan rzekł: ten, kto z was chce być pierwszy, niech będzie sługą waszym. Ta komunia synodalna dalej potem jest komunią prezbiterium kapłańskiego. Jérôme Hamer, kiedy opisuje w takim dużym studium egzegetycznym powołania uczniów, zauważa, że Andrzej i Szymon Piotr, wtedy kiedy są oderwani od łodzi, jest o nich napisane, że oni już wtedy stają się koinonoi, koinonoi, koinonia. Oni stają się ludźmi właśnie komunii, a prywaciarstwo i indywidualizm zostają zniesione. To jest znowu apel, proszę księży, który w tych synodalnych ankietach wybrzmiewa bardzo. Wybrzmiewa bardzo, żebyśmy się zainteresowali jedni drugimi. Znowu szacunek trzeba oddać. Znam takich braci, którzy siebie wzajemnie też wspierają, czasem intencjami. Jak to pięknie, że czasem się zapytamy o własne dobre samopoczucie. To są proste gesty, ale jakby odkwaszają naszą rzeczywistość. Dzisiaj jest mnóstwo, co ksiądz biskup na początku powiedział, motywów frustracyjnych. Jakże piękni są ci, którzy wnoszą w komunię kapłańską człowieczeństwo. Augustyn mówi, znamy to adagium i warto sobie w takim duchu komunijnym je przypomnieć, w kapłańskim stylu. W tym, co pewne, jedność. W tym, co niepewne, wolność. We wszystkim miłość. Wielu z księży też w tych ankietach kapłańskich mówi o tym, że taką jedność czasem na poziomie dekanatów niweczy to, że jedni postępują według kryteriów Kościoła, które też dzisiaj niełatwo aplikować, bo są trudne sytuacje, ale inni postępują według kryteriów osobliwych i dość prywatnych. Ile też czasem kwasów między nami się rodzi z tego powodu, że te kategorie są nierównomierne. Albo że brakuje nam być może też jakiegoś braterstwa w porozmawianiu nad konkretnymi sytuacjami. W tym, co pewne, jedność. W tym, co niepewne, wolność. A we wszystkim miłość. Eklezjologia komunii uczy nas, czy uczy Kościoła, który żyje też w komunii ze światem swoim, który czyta aktualne znaki czasu. Jeden z najwybitniejszych socjologów XX wieku, Niklas Luhmann, kiedy pisał taką swoją rozprawę o systemach autoreferencjalnych, wymienił Kościół katolicki jako jeden z najbardziej autoreferencjalnych systemów społecznych na świecie. Co znaczy autoreferencjalny? Autozwrotny. Taki, który operuje kategoriami wewnętrznego języka. Operuje taką hermeneutyką, która staje się hermetycznością. No, czyli właśnie, nie? Nie słucha świata i potrzeb, tylko, czy nie tłumaczy czasem kategorii właśnie swoich, które używa, tylko jakby zamyka się coraz bardziej w sobie. I dzisiaj taka pokusa autoreferencjalizmu jest naturalną pokusą, no bo jakby jesteśmy skazani na to, żeby znowu się trochę obudować i zamknąć w syndromie oblężonej twierdzy. No bo jesteśmy oblężeni, taka jest prawda. Jesteśmy oblężeni czasem też niegodziwością, czasem wrogością, czasem złym nastawieniem. Ale tutaj jakby myślenie Kościoła jest ciągle myśleniem Kościoła otwartego i Kościoła ciągle wychodzącego. Kościoła, do którego zmartwychwstały Pan wkracza mimo drzwi zamkniętych. I ten Kościół uczy się tego, co w języku greckim nazywa się sympateia, nie? Popatrzmy, proszę księży, jaki jest piękny ten zasób słowa sympatia. Sympatos. Współodczuwanie, a nawet współcierpienie. Kościół, który jest komunią, to jest Kościół, który żyje sprawami i troskami tego świata. Tak jak wielu z was w tych tygodniach żyje tymi troskami z pokojów nauczycielskich, z katechezy, z której wracacie, z tej młodzieży, która się błąka i nie ma lekcji. No właśnie. Kościół, który się ciągle przekracza i nie zamyka się we własnym systemie. Wspominany Sergio Lanza na wykładach w Rzymie mówił, że to jest jego słowo, że my, księża, piszemy w życiu bardzo często dwie nieużyteczne księgi. Pierwsza to jest księga pod tytułem Pobożne intencje, a druga to jest księga nieustannych lamentacji. Więc życzymy sobie, żeby, ale różnie nam wychodzi. Albo nieustannych lamentacji. Jest źle, było źle i będzie jeszcze gorzej. No właśnie. To jest Kościół, który ma sympatię, współodczuwa, współcierpi, ale też jest Kościołem Ewangelii, dobrej nowiny, a nie smutnej. I na koniec. Przydarzyło mi się kiedyś, że na Politechnice językiem bardziej socjologii, i tak to uczynię, chciałem pokazać, jak się zmienia rozumienie kapłana w eklezjologii komunii. A jak się zmienia? Dwie kategorie. Menadżer i lider. Czy ksiądz jest bardziej menadżerem w perspektywie współczesnej eklezjologii, czy bardziej liderem? Otóż szacun dla was, bo pewnie jesteście menadżerami, administratorami, czasem dekarzami, murarzami i wieloma rzeczami. Otóż profil menadżera jest bardzo ważny, ale kapłaństwo, do którego zaprasza nas Kościół, to jest bardziej profil lidera. Kto to jest menadżer? Menadżer to jest ktoś, kto swoją pozycję opiera na stanowisku, na autorytecie w sobie, bo jest brygadzistą i ma autorytet. Dzisiaj, jak wiemy, kapłaństwo niestety coraz rzadziej jest odczytywane na zasadzie, że mamy autorytet w sobie. Musimy sobie ciężką pracą na autorytecie pracować. Menadżer ma stanowisko i ma pieczątkę. Lider to człowiek, który wypracował swój autorytet. Lider to jest ktoś, kto ma wiarygodny i poświadczony życiem autorytet. Menadżer to jest planista i statysta. Planista i statysta. Tymczasem lider to jest człowiek, który nie obawia się marzyć. A lider, kapłan, to jest człowiek, który ciągle nie wstydzi się marzyć Ewangelią Jezusa Chrystusa. Posiada wizję. I tu jest to, do czego zaprasza nas papież Franciszek. Rozeznawanie duchowe. Lider jest otwarty na niespodziewane. Menadżer jest bardziej człowiekiem utartych schematów. Menadżer to jest ten, który w robocie eliminuje ryzyko. W imię tak zwanego świętego spokoju. Niech fabryczna maszyna produkuje i ważne, żeby szło do przodu. Lider nie boi się podjąć ryzyka. Popatrzcie na Pawła. Pchał się tam, gdzie go kompletnie nie chciano, tak? I w porę, i nie w porę będę nauczał. Menadżer koncentruje się na zadaniach, systemach, strukturach, liczbach, cyferkach, wydajnościach. Lider to jest ktoś, kto, powiedzmy naszym językiem, jest bardziej personalistyczny, a nie kolektywny. Lider widzi człowieka i w pracy przy maszynie nie będzie najpierw patrzył na licznik, ale spojrzy na człowieka. W mojej parafii, pośród moich codziennych obowiązków, dostrzeżę człowieka we wszystkich tych, z którymi współdziałam. Menadżer kontroluje wyniki. Mamy też nasze wizytacje i różnego rodzaju narzędzia weryfikacyjne. Też są potrzebne. Ale lider robi coś więcej. Stymuluje i inspiruje do twórczego działania. Nie zostaje na etapie kontroli. Wychyla się ku przeszłości. Menadżer bardziej podporządkowuje. Lider bardziej proponuje, bo już odkrył, że z proponowania, a nie narzucania ma większy zysk. Bracia, powołani zatem zostaliście do wolności, gdzie Duch Pański tą wolność. Oczywiście przy zastrzeżeniu, że nie znosimy tutaj systemu hierarchicznego, systemu posłuszeństwa. Menadżer organizuje, lider ustala kierunki. Ustala kierunki, bo także wie, że czasem jego pracownik, czy ludzie w parafii, czy mój kleryk, naprawdę może znać się lepiej. Menadżer mówi, idź, zrób, bądźcie punktualni. A lider, też kapłański lider mówi, chodźmy, zróbmy. Czasem mówi, bądźmy przed terminem. Ale jak się zawali robota z niczyjej winy, to nie krzyczy, bo wie, że nie może zamknąć w skorupie swoich ludzi, bo na drugi raz nie przyjdę. I po ostatnie. Menadżer to jest ktoś, kto jest zdeterminowany wykonaniem, już trochę było, aktualnego planu, wyniki kontroli. A lider to jest ktoś, kto przede wszystkim myśli o tym, żeby budować. I wie, że dynamika budowania, tym bardziej dynamika budowania Kościoła, nie jest linearna. 10% dominikan to jest 11-12%. Że sprawcą tego wszystkiego jest Duch, który znosi schematy matematycznego myślenia. Jeśli eklezjologia komunii zaprasza nas dzisiaj do jakiegoś kapłaństwa, ta eklezjologia, o której słów kilka wyrzekliśmy, to rzeczywiście jest to kapłaństwo, które nie przestaje być menadżerką, ale o wiele bardziej jest to kapłaństwo pneumatikoi, liderów, którzy sami żyjąc duchem Ducha Bożego w innych rozniecają. Bóg zapłaci.